Wolna,
niepodległa. Kłania się Robert Erdman. To była wojna o wszystko, nie tylko o niepodległość, ale o świat i o człowieka. Polska ją wygrała, wystawiając do walki milion żołnierzy. Dzisiaj historyk dr Tomasz Dziki, autor mającej ukazać się niebawem książki pod tytułem Włocławek 1920, opowie o wojnie polsko-bolszewickiej.
My mówimy o rewolucji najpierw lutowej, później październikowej 1917 roku. Przy czym ja bym powiedział w ten sposób. Otóż ja bym zacytował może profesora Józefa Smagę, rusycystę, znanego historyka z Krakowa, który w jednej ze swoich publikacji właśnie na ten temat powiedział, że już w samym pojęciu wielka socjalistyczna rewolucja październikowa są aż cztery przekłamania, ponieważ ani wcale ona nie była wielka, gdyż w momencie wybuchu tzw. bolszewików, czyli bolsze więcej, było w rzeczywistości mniejsza liczba niż mięszewików, którymi bolszewicy zawalczyli. Nie była ona socjalistyczna, ponieważ z socjalizmem nie miało to wiele wspólnego. Nie była to rewolucja, ponieważ wiemy doskonale i teraz wszyscy historycy mówią wprost, że to był zwyczajny po prostu zamach stanu, wykorzystanie sytuacji patowej, politycznej w Rosji i nawet nie była to już październikowa, ponieważ sami bolszewicy pierwszą rocznicę tej rewolucji obchodzili już w listopadzie, ponieważ zmienili kalendarz i stąd mówi się, że po prostu był to jeden wielki przekręt polityczny.
Ten pucz październikowy, czyli listopadowy, poprzedziła rzeczywista rewolucja lutowa, prawda? Bo tam trzeba szukać też pewnych źródeł.
Tak, zgadza się. W rewolucji lutowej trzeba też szukać źródeł, ponieważ to wówczas powstały nowe ośrodki władzy, właściwie dwa ośrodki władzy, bo rząd tymczasowy, później rząd tymczasowy, a także i właśnie Piotrogradzka Rada Robotnicza. I zaczęła się od tego momentu, można powiedzieć, zaczęła się taka walka pomiędzy tymi ośrodkami czysto polityczna. Wykorzystanie sytuacji politycznej, ale przede wszystkim też sytuacji gospodarczej, zniechęcenia społeczeństwa w stosunku do toczącej się wojny i wykorzystanie po prostu zwyczajnej naiwności i propagandy, za którą nie szła prawda, tylko zwyczajna propaganda bolszewicka, ponieważ bolszewicy od samego początku mówili o tym, żeby wojna została zakończona, żeby Rosja już nie prowadziła wojny, żeby nie prowadziła działań wojennych, a z drugiej strony od samego początku przygotowywali się do wojny na skalę europejską, na skalę, można powiedzieć, światową, ponieważ już na początku 1918 roku zaczęli przygotowywać się do tego, żeby właśnie zaatakować Europę Zachodnią, żeby tak zwaną rewolucję komunistyczną przenieść z samej Rosji na zachód Europy. Natomiast Polska, rodząca się Polska w listopadzie 1918 roku, stała na drodze właśnie do tej rewolucji. Była to najkrótsza droga przez Warszawę, najkrótsza droga właśnie na zachód Europy, stąd wojna była całkowicie nieunikniona. I tutaj chciałbym dodać taką jedną bardzo ważną rzecz, ponieważ jeżeli młodzi ludzie czytają książki napisane o historii Polski przed 1989 rokiem, bardzo często mogą się spotkać z twierdzeniem, że winę za wybuch wojny polsko-bolszewickiej, polsko-sowieckiej w latach 1919-1921 ponosi Józef Piłsudski. I przytaczają podstawowy argument, że to właśnie Józef Piłsudski rozpoczął działania zbrojne. Otóż jest to tylko pod tym kątem, jest to prawda, ponieważ tak jak powiedziałem, w momencie rodzenia się państwa polskiego, Rosja bolszewicka, bolszewicy już mieli w planach atak na ziemie polskie. Dowodzą temu różnego rodzaju fakty, między innymi w listopadzie utworzenie armii, tak zwanej Armii Zachodniej, której celem był, bezpośrednim celem było właśnie realizacja akcji Tarcza Wisła, czyli po prostu realizacja układu pomiędzy bolszewikami a wojskiem niemieckim, na podstawie którego Armia Czerwona miała bezpośrednio od razu zajmować na dobrą sprawę wszystkie tereny, które opuszczała Armia Niemiecka, czyli również i byłe Królestwo Polskie z Warszawą włącznie, z Włocławkiem włącznie, i miała ona eksportować rewolucję, tak zwaną rewolucję komunistyczną na zachód Europy.
Skoro wspomniał pan o wątku niemieckim, cofnijmy się do rewolucji, do 1917 roku, bo ta współpraca bolszewicko-niemiecka wtedy okazała się najbardziej brzemienną, prawda? Wywiad, dyplomacja niemiecka zrealizowały pewien pomysł, w którym bolszewicy odgrywali zasadniczą rolę.
Zgadza się. To jest również prawda, ta współpraca niemiecko-bolszewicka w tamtym momencie odegrała istotną rolę, jeżeli chodzi o dalszy bieg I wojny światowej. To są wątki na tą sprawę badane i rozwijane przez historyków. Tak, wiemy, że przecież bolszewicy z Europy Zachodniej przyjechali, najważniejsi, można powiedzieć, działacze bolszewicy przyjechali ze środkami finansowymi, a także przyjechali bez żadnych jakichś takich problemów politycznych. I te zaniechania, krótkowzroczność polityków też niemieckich, no odegrała istotną rolę, jak się później okazało, dla historii całej Europy.
Marian Zdziechowski, Wpływy rosyjskie na duszę polską. Kraków, 1920 rok.
Najwybitniejszą, najbardziej rzucającą się do oczu cechę duszy rosyjskiej stanowi jej maksymalizm, który dziś nazywają bolszewizmem. Maksymalizm zaś sprowadza kwestię każdą do dylematu: albo wszystko, albo nic. Ale że żaden absolut nie daje się osiągnąć w bycie doczesnym, więc z natury rzeczy maksymalizm przeistacza się w negację rzeczywistości, w ślepe, a okrutne w bezwzględności swojej niszczycielstwo we wszystkich zakresach porządku moralnego, społecznego i państwowego.
Wojna polsko-bolszewicka oficjalnie rozpoczęła się na początku 1919 roku, chociaż wiemy doskonale, że do takich pierwszych, można było powiedzieć, już takich jeszcze nieoficjalnych starć pomiędzy żołnierzami polskimi a żołnierzami bolszewickimi Armii Czerwonej dochodziło już w 1918 roku. Ale oficjalnie wojna rozpoczyna się w 1919 roku po między innymi podpisaniu już układu przez Józefa Piłsudskiego z Petlurą i rozpoczęcie ataków między innymi na południu ziem polskich.
Mówimy teraz o tej wyprawie kijowskiej.
Piłsudski dążył do odbudowania państwa polskiego w granicach jeszcze sprzed rozbiorów, a wiadomo, że wtedy ogromne połacie zarówno Ukrainy, Litwy i Białorusi, no należały wówczas do Rzeczypospolitej. On miał taką wizję odbudowania takiego państwa, dużego państwa polskiego. Początkowo w pierwszych miesiącach wojna przebiegała bardzo pomyślnie dla strony polskiej. Żołnierze polscy byli bardzo dobrze witani w Warszawie, natomiast nastąpiło później załamanie frontu, zarówno na odcinku ukraińskim, jak i później powstanie frontu zachodniego z kierunku Litwy i Białorusi. Były to miesiące czerwiec i lipiec 1920 roku i nagle bieg wojny diametralnie się zmienia na niekorzyść Polski i polskiej armii. Na tą sprawę nie było dnia bez jakiejś klęski, bez jakiejś przegranej i z dnia na dzień sytuacja się pogarszała. Na tą sprawę już w lipcu i na początku sierpnia armia sowiecka realnie zaczęła zagrażać ziemiom polskim, realnie zaczęła później zagrażać również już naszej stolicy w Warszawie. Tutaj też warto dodać jedną taką ciekawą rzecz, ponieważ od kilku lat powstaje szereg publikacji na temat historii wojny 1919-1921, szczególnie właśnie tej obrony Polski i obrony Warszawy, o której mówimy, że był to cud, tak zwany cud nad Wisą. Otóż Józef Piłsudski i sztab Wojska Polskiego doskonale wiedział o wszystkich ruchach jednostek bolszewickich dzięki radiowywiadowi polskiemu. Słuchacze pamiętają taki jeden z filmów popularnych właśnie o 1920 roku, jak radiowywiad polski zagłuszał rozmowy, zagłuszał kontakty armii radzieckiej i tak w rzeczywistości było. Tak jak powiedziałem, Polacy doskonale wiedzieli o ruchach wszystkich, na dobrą sprawę, jednostek armii bolszewickiej, znali dokładnie ich liczebność, znali dokładnie ich sytuację, jeżeli chodzi na przykład o zaopatrzenie. Wiemy, że jednostki frontu zachodniego, dowodzone przez Michaiła Tuchaczewskiego, miały bardzo poważny problem, szczególnie te takie bardzo mobilne, między innymi trzeci korpus konny Gaja Brzeszkiana, który później właśnie zaatakował Włocławek, a 18 sierpnia zaatakował Płock. Oni mieli bardzo poważne problemy z zaopatrzeniem, jeśli chodzi o amunicję. Otóż ich tempo przesuwania się w kierunku Warszawy było tak duże, że po prostu za wojskiem bolszewickim nie nadążały jednostki zaopatrzeniowe. Wiemy na przykład z różnego rodzaju meldunków wojskowych, radiowywiadu, że w przypadku niektórych ataków na niektóre miejscowości wojska bolszewickie musiały wstrzymywać swoje działania, ponieważ właśnie brakowało im amunicji. Ja tutaj przy okazji nawiążę właśnie do tej sytuacji, ponieważ już nawet w prasie, lokalnej prasie z 1920 roku, a także i w niektórych innych dokumentach, i później w literaturze czytelnik dowie się, że na Włocławek miało spaść około 1000 pocisków armatnich w okresie od 16 do 19 sierpnia. Otóż jest to z dwóch powodów, naszym zdaniem historyków, z dwóch powodów niemożliwe. Pierwszym powodem to jest te problemy z zaopatrzeniem, jeżeli chodzi o amunicję artyleryjską. Natomiast drugi, gdyby faktycznie na miasto Włocławek spadło w ówczesnych granicach, spadło około 1000 pocisków, to podejrzewam, że z całych bulwarów, a w znacznej części miasta po prostu by nie było. Dlatego też ta liczba pocisków musi być weryfikowana i staramy się to robić. Thank you. 10 sierpnia 1920 roku, czyli kilka dni na tą sprawę przed decydującym atakiem odwetowym ze strony polskiej, atakiem znad Wieprza, Michaił Tuchaczewski podjął decyzję, która, jak się później okazało, była brzemienna w skutkach, być może właśnie dla całego tzw. cudu nad Wisłą. Otóż Michaił Tuchaczewski po takich dynamicznych zwycięstwach nad Wojskiem Polskim, o którym wspomniałem, nabrał pełnego przekonania, że zdobycie Warszawy jest tylko kwestią czasu i dlatego też znaczną część swoich doborowych jednostek, 3., 4. Armia, 11. Armia, a także właśnie wspomniany przeze mnie 3. Korpus Konny Gaja Brzyskiana, były to naprawdę doborowe jednostki armii bolszewickiej, zostały przez niego skierowane w kierunku Mazowsza Północnego. I w ten sposób bardzo drastycznie osłabił siłę swoich wojsk, które atakowały bezpośrednio Warszawę. Co ciekawe, dlaczego też o tym mówię? Ponieważ w literaturze przedmiotu bardzo często mówi się, że Tuchaczewski, który studiował bardzo wnikliwie podczas swojej nauki, będąc jeszcze uczniem szkół wojskowych, studiował między innymi działania z okresu powstania listopadowego. I mówi się, że podjął tę decyzję na wzór akcji Iwana Paskiewicza. Nawet dowództwo Wojska Polskiego zastanawiało się, co Tuchaczewski właśnie zrobi. Czy będzie atakował pełną siłą Warszawę, tak jak to robił na początku powstania listopadowego Iwan Dybicz, czy też pokusi się o manewr, tak zwany manewr Paskiewicza, czyli okrążenie Warszawy i zaatakowanie jej od strony zachodniej. Tak jak to właśnie zrobił Paskiewicz, swoją całą dużą armię, około 54 tysięcy w lipcu 1831 roku przesunął w kierunku Nieszawy, tam zorganizował przeprawę przez Wisłę i następnie po tej przeprawie właśnie od strony Kujaw zaatakował praktycznie bezbronną Warszawę od strony zachodniej. Otóż nie jest tak do końca. Tuchaczewski w jakimś zakresie zasugerował się tym manewrem, natomiast nie miał zamiaru po zdobyciu przeprawy przez Wisłę, na przykład w Płocku, czy w Gostyninie, czy w Nieszawie, czy we Włocławku, mostu we Włocławku, bo w Nieszawie były tylko brody, nie miał zamiaru bezpośredniego ataku na Warszawę od strony zachodniej, natomiast jego celem, i to wynikało z rozkazów, które wydawał swoim jednostkom, było przejęcie pełnej kontroli nad rzeką Wisłą w tym rejonie, właśnie w rejonie między Nieszawą, między Toruniem właściwie, a Płockiem, przejęcie pełnej kontroli nad Wisłą i zniszczenie linii kolejowej prowadzącej, dawniej mówiło się o linii kolejowej warszawsko-bydgoskiej, po to, żeby odciąć Warszawę od zaopatrzenia i od pomocy wojskowej, a także przede wszystkim od zaopatrzenia ze strony zachodniej, bo pamiętajmy o tym, że w tamtym okresie czasu Wisła była, można powiedzieć, autostradą, jak to kiedyś, żeby odejść nieco od całej tematyki dla rozluźnienia. Do Włocławka przyjechał profesor Henryk Samsonowicz, pierwszy minister edukacji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego i powiedział podczas konferencji naukowej, że Włocławek miał takie fantastyczne szczęście, jeżeli chodzi o historię, ponieważ w XIX wieku i później był położony przy dwóch najważniejszych autostradach Polski, rzece Wiśle i linii kolejowej warszawsko-bydgoskiej. I właśnie chodziło o to Tuchaczewskiemu przede wszystkim, żeby te drogi i wodną, i lądową opanować, odciąć Warszawę od zaopatrzenia z zachodu, a jednocześnie on się później do tego troszeczkę też przyznawał, liczył na to, że będzie człowiekiem, będzie dowódcą bolszewickim, który jako pierwszy przeniesie rewolucję na zachód Europy. Liczył na to, że właśnie jego jednostki wojskowe zdobędą przeprawy do Niemiec i w ten sposób zostanie już za Toruniem. Można było liczyć na to, że zacznie wybuchać rewolucja na terenach niemieckich i on byłby tym bohaterem sowieckim, który przeniósł bezpośrednio, jako pierwszy przeniósł rewolucję z Moskwy, z Piotrogradu na tereny zachodnie. Tam jeszcze jeden był taki czynnik. Otóż Tuchaczewski podjął tę decyzję, ponieważ myślał, był przekonany, że po tych głównych zwycięstwach swojego wojska nad Armią Polską, doborowe jednostki Wojska Polskiego zostały odsunięte na północny zachód i dlatego też skierował na Mazowsze najważniejsze swoje jednostki po to, żeby rozbić też to Wojsko Polskie, które według niego zostało właśnie tam skoncentrowane. Oczywiście w tym przypadku pomylił się z tą swoją decyzją, osłabił, tak jak powiedziałem wcześniej, osłabił siłę armii, która atakowała Warszawę i w konsekwencji ułatwił Armii Polskiej później akcję odwetową i dzięki temu Warszawa została ocalona.
Opis czynów, za które powstaniec wielkopolski kapitan Paweł Cyms z Inowrocławia otrzymał Virtuti Militari w wojnie polsko-bolszewickiej.
Kapitan Cyms, dowódca drugiego baonu, zaatakował wieś Dubryniewo, silnie obsadzoną przez nieprzyjaciela. Kompania czołowa zaatakowała nieprzyjaciela, lecz ten wystawił białą chorągiew, wobec czego żołnierze, myśląc, że się nieprzyjaciel poddaje, podeszli blisko do linii nieprzyjacielskiej i dopiero wtedy zostali napotkani silnym ogniem piechoty i artylerii, co, ma się rozumieć, wywołało popłoch. Widząc to, kapitan Cyms rzuca się naprzód, przyprowadzając do porządku cofającą się 6. kompanię i sam, stając na czele, poprowadził ją do ataku. Atak był przeprowadzony z taką brawurą, że nieprzyjaciel, cofając się w popłochu, pozostawił w naszym ręku 2 ciężkie karabiny maszynowe i 200 jeńców. Podczas forsowania rzeki Szczary za Baranowiczami, kiedy forsowanie rzeki od frontu okazało się bardzo trudnym, kapitan Cyms otrzymał rozkaz przejścia rzeki wbród, oskrzydlając pozycję bolszewicką. Nie bacząc na to, że Baon został spotkany silnym ogniem karabinów i karabinu maszynowego, kapitan Cyms pierwszy rzucił się do rzeki, pociągając za sobą Baon, rezultatem czego bolszewicy zostali otoczeni i wraz z 3 karabinami maszynowymi wzięci do niewoli.
To, że Radio Nasłuch otrzymywał informacje, no to jest połowa sukcesu. Trzeba skonstruować plan. Jak to wyglądało?
Wiadomo, że Wojsko Polskie systematycznie korzystało z informacji, które właśnie płynęły z radiowywiadu. Nie jest wykluczone również, że, bo jest taka wciąż owiana trochę tajemnicą, właśnie to wycofanie się Józefa Piłsudskiego na kilka dni tuż przed atakiem bolszewików na Warszawę. Nie jest wykluczone, że wtedy w sztabie wykorzystywano również właśnie te informacje po to, żeby przygotować ten atak z Nadwieprza, ten decydujący atak. Formalnie obrona, tak zwany cud nad Wisłą, rozpoczął się 13 sierpnia, ale decydujący atak nastąpił 16 sierpnia. I wykorzystywano również ten radiowywiad do tego, żeby pozbawić Rosjan informacji na temat, co się dzieje z jednostkami polskimi. Dzięki tym rozwiązaniom zapanował pewien chaos, jeżeli chodzi o działania armii bolszewickiej. Oni tracili między sobą na jakiś czas kontakt. Nie wiedziano, co się na tą sprawę dzieje na poszczególnych odcinkach frontu. I stąd między innymi udany atak armii polskiej, obronienie ostateczne Warszawy i zwycięstwo nad armią bolszewicką.
A porozmawiajmy jeszcze, panie doktorze, o tym wątku wycofania się Józefa Piłsudskiego, bo tam różne wersje i opinie na ten temat krążą, prawda?
Faktem jest, że różne opinie na ten temat krążą. Negatywnie nastawieni do Józefa Piłsudskiego twierdzą, że załamał się psychicznie, że po prostu stracił jakąkolwiek nadzieję na to, że uda się uratować Warszawę i uda się uratować państwo polskie. No, bez wątpienia sytuacja wyglądała w tych dniach, o których mówię, bardzo dramatycznie, bo mamy, tak jak powiedziałem, mamy przeważające siły armii bolszewickiej, mamy cofającą się armię polską, ale ja osobiście uważam, że wycofał się po to, żeby po prostu pewne rzeczy przemyśleć, żeby na spokojnie przygotować ostateczny manewr, którego realizacja nie udała mu się kilkanaście dni wcześniej.
Tu powinny pojawić się 2 nazwiska, Weygand i generała Rozwadowskiego, tak mi się zdaje.
To byli bohaterowie, nie ma co ukrywać, że byli to bohaterowie tych czasów. Jeszcze trzeba też wspomnieć o generale Sikorskim, który też odegrał bardzo ważną rolę. Natomiast tak, te 2 nazwiska muszą zawsze się pojawiać w tego typu rozważaniach.
A jaka była rola tych oficerów? Bo jeden był Francuzem, drugi był Polakiem.
Generalnie, jeżeli chodzi o Francuzów, ponieważ pod Włocławkiem również przybywali tutaj Francuzi, między innymi w tym okresie również był w Polsce późniejszy prezydent Francji de Gaulle. Generalnie Francuzi mieli rolę obserwacyjno-doradczą, w ten sposób bym powiedział.
Rektor Uniwersytetu Wileńskiego, profesor Marian Zdziechowski. Przemówienie do młodzieży, październik 1925 rok.
Dla carów ujarzmienie Polski było postulatem ich ambicji. Koniecznością polityczną nie było. Carat mógł być potężnym bez Polski. Ale dla Rosji Sowieckiej już nie ujarzmienie nasze, lecz znicestwienie jest koniecznością, warunkiem jej istnienia.
Porozmawiajmy teraz już o tym, co się działo we Włocławku, w okolicach. Jak wyglądała ta wojna polsko-bolszewicka?
To jest bardzo ciekawy wątek. Tak jak powiedziałem, decyzja Tuchaczewskiego z 10 sierpnia 1920 roku spowodowała, że te tereny stały się zagrożone atakiem bolszewickim. I tutaj dochodziło do bardzo takich interesujących sytuacji, bo otóż dopiero na dobrą sprawę w ostatnich dniach lipca 1920 roku dowództwo Wojska Polskiego zaliczyło jak gdyby te tereny, a więc obszar Płocka, Gostynina, także i Włocławka i Nieszawy w kierunku Torunia, dopiero zaliczyło jako teren do terenów zagrożonych atakiem bolszewickim. Dopiero w ostatnich dniach lipca wydano rozkazy dotyczące budowy umocnień tych terenów. Oczywiście Toruń pozostawiono, ponieważ tam była twierdza, tak zwana twierdza Torunia, no, bardzo, bardzo dobrze było obsadzone wojskiem. Natomiast jeżeli chodzi o nasz teren, to podjęto decyzję o budowie, zresztą tak samo w Gostyninie, tak samo w Płocku i w Włocławku podjęto decyzję o budowie umocnień. I co ciekawe, w przypadku Włocławka, który, jak wiemy, w tym czasie w całości, w 100% był położony na lewym brzegu Wisły, mimo to podjęto decyzję o budowie umocnień na prawym brzegu Wisły. To jest istotne i o tym trzeba powiedzieć, bo wielu mieszkańców regionu do dnia dzisiejszego na tą sprawę nie zdaje sobie sprawy, że decydujące walki o Włocławek odbyły się właśnie nie ze strony bulwarów włocławskich, tylko decydujące walki odbyły się właśnie na prawym brzegu Wisły, na tak zwanych wzgórzach szpetalskich. Na czym to polegało? Otóż tutaj uważamy, że popełniono zasadniczy błąd, ponieważ zaplanowano budowę umocnień na prawym brzegu Wisły o bardzo dużej rozległości. To była długość umocnień około 18 kilometrów i o promieniu około 5 kilometrów. Planowano takie umocnienia, ponieważ myślano o tym, żeby do Włocławka, tak zresztą też i do Płocka, i do Gostynina, skierować do ich obsadzenia siły zbrojne o liczebności dywizji. Natomiast pułkownik Wojciech Gromczyński, dowódca obrony Włocławka, nie miał nawet zaczątka tych sił zbrojnych. I co się później stało? Otóż te umocnienia były budowane najpierw spokojnie, bez żadnego pośpiechu i w ostateczności one nie zostały ukończone. A więc doszło do bardzo groźnej sytuacji, bo raz, że nie było odpowiednich sił liczebnych do obsadzenia umocnień. Dwa, te siły, którymi dysponował Wojciech Gromczyński, składały się przede wszystkim z tak zwanych jednostek zapasowych, a także i z ochotników. Proszę sobie wyobrazić, że przed dzień na dobrą sprawę ataku bolszewickiego na Włocławek dopiero do Włocławka przyjechał dość duży transport broni, którymi wyposażono ochotników, a więc na dobrą sprawę znaczna część tych ludzi dopiero 2-3 dni przed atakiem bolszewickim zetknęła się dopiero z bronią, czyli była nieprzygotowana do obrony. A więc tak, małe siły zbrojne, nieprzygotowane, złożone przede wszystkim z ochotników i z jednostek zapasowych. Dwa, uzbrojenie było różnorakie, co powodowało też problemy z zaopatrzeniem w amunicję, ponieważ kilka rodzajów karabinów wymagało kilku rodzajów również amunicji. I trzy, tak jak powiedziałem, te umocnienia były nieukończone. Jeżeli chodzi o lewy brzeg Wisły, to na dobrą sprawę na początku nie było tutaj większych umocnień. Umocniono jedynie wylot mostu na lewym brzegu Wisły, wylot mostu, a także most zaminowano. Ale co ciekawe, mimo że most został zaminowany, to do momentu ataku bolszewickiego na Włocławek, obrońcy miasta nie dostali przyrządu do detonacji tego ładunku. A więc na dobrą sprawę to zaminowanie mostu również było niewystarczające. Ciekawostką dla słuchaczy, ciekawostką, o której mało się do tej pory pisało, jest fakt, że właśnie w zaminowaniu mostu włocławskiego, a także później w jego obronie, brał udział nie kto inny jak Jędrzej Moraczewski, wtedy kapitan saperów. Jędrzej Moraczewski, przyjaciel i współpracownik Józefa Piłsudskiego, premier rządu polskiego, a więc postać wybitna, postać znana z kart historii Polski. Natomiast, jak powiedziałem, ten epizod w jego działalności bardzo mało znany. On przebywał tam w tym czasie w Włocławku. Sytuacja była dość nerwowa i bolszewicy na dobrą sprawę na wzgórzach szpytalskich pojawili się już rankiem 14 sierpnia, bo Gaj Brzyszkian, który bezpośrednio otrzymał rozkaz ataku właśnie na Włocławek i na Nieszawę, wydał po zdobyciu Sierpca, dał swoim ludziom odpocząć jeden dzień i następnie wydał rozkazy, żeby rankiem 14 sierpnia zająć zarówno okolice ruin zamku w Bobrownikach, jak i właśnie zająć i zdobyć przeprawę przez Wisłę we Włocławku. Oczywiście bolszewicy, gdy przybyli w te rejony, zauważyli, że jednak jakaś obrona jest przygotowana, dlatego też nie zrealizowali tego planu na 14. 14 i 15 na dobrą sprawę miało miejsce rozpoznanie obrony i Włocławka, a także i walki w rejonie Nieszawy, bo wtedy tam w okolicach Nieszawy, w okolicach Zamku Bobrownickiego zatopiono dwa statki polskie. Część żołnierzy bolszewickich nawet przedostała się na lewy brzeg Wisły w rejonie Nieszawy. Nieszawa została zajęta, ale ostatecznie posiłki, które przybyły z Torunia, doprowadziły do wyparcia żołnierzy bolszewickich z tego obszaru i został ten teren obroniony. Natomiast jeżeli chodzi o Włocławek, atak taki zasadniczy na most włocławski nastąpił dokładnie w południe 16 sierpnia 1920 roku. Po krótkiej walce, tak jak powiedziałem wcześniej, bolszewicy przeprowadzili rozpoznanie, sprawdzili, gdzie są najsłabsze punkty obrony i linia obrony została przełamana w dwóch miejscach. Od północnego zachodu, a także od zachodu, tuż przy Wiśle. Bardzo szybko bolszewicy dostali się na tyły polskich żołnierzy i na szpitalskich wzgórzach doszło do krwawych walk pomiędzy żołnierzami bolszewickimi a żołnierzami polskimi. Na dobrą sprawę do dnia dzisiejszego nie wiemy, ilu tak naprawdę żołnierzy tam polskich zginęło. O szacunkach rosyjskich w ogóle nic nie wiemy. Gaj Brzyszkian w swoich wspomnieniach rosyjskich, które są już teraz dostępne, napisał o około 600 Polakach zaszlachtowanych i potopionych w Wiśle. Historycy i w innych źródłach mówi się o około 250 żołnierzach polskich, którzy zginęli albo zostali ranni podczas walk i około 500 żołnierzach, którzy zostali wzięci do niewoli. Natomiast, tak jak powiedziałem, były to walki krwawe. Rosjanie jednak nie znali sytuacji, jaka panowała na lewym brzegu Wisły. Część oddziałów polskich udało się przedostać i zaczęli uciekać przez most właśnie w kierunku miasta. W samym mieście doszło do paniki. Otóż ochotnicy, a także mieszkańcy Włocławka, którzy widzieli atakujących żołnierzy rosyjskich most, bo kilkudziesięciu kozaków dostało się na most, zaczęli po prostu uciekać w kierunku południowym. Na ulicach zapanował chaos. Na szczęście dla miasta, tak jak powiedziałem, po pierwsze, bolszewicy nie znali dokładnej sytuacji, jaka panowała po tej stronie rzeki Wisły i pojawiły się również grupki żołnierzy, którzy zaczęli organizować prowizoryczne i tak na szybko punkty strzeleckie i zaczęli strzelać do tych kozaków, którzy weszli na most włocławski. Jeden z takich punktów został zorganizowany w Pałacu Biskupim. I tym możemy tłumaczyć późniejszy gwałtowny atak bolszewicki właśnie na Pałac Biskupi. Mówimy o ostrzeliwaniu go z karabinów maszynowych, a także i bombardowaniu go armatami. I tego 16 sierpnia właśnie najpierw został kilka razy trafiony, około południa, kilka razy trafiony Pałac Biskupi kulami karabinowymi i kulami armatnimi. Zaczął płonąć, a biskup włocławski ukrył się w seminarium. Natomiast po południu, gdy bolszewikom nie udało się zdobyć mostu, po południu doszło do jeszcze gwałtowniejszego bombardowania i ostrzeliwania i w efekcie Pałac Biskupi doszczętnie spłonął. Trafiło go kilkanaście kul armatnich, które wywołały w środku duży pożar. Spłonęło wszystko. Na dobrą sprawę cały dobytek biskupa spłonął. Spłonął również zasób szkoły, gimnazjum imienia Długosza. Również zasoby konsystorza. Spłonęła bieżąca dokumentacja, a także i archiwalna dokumentacja z XIX wieku. A więc cały Pałac Biskupi na dobrą sprawę został zrujnowany.
Ksiądz Stefan Wyszyński, Kultura bolszewizmu a inteligencja polska, Włocławek 1938 rok.
Samo tworzenie jakiejś specjalnej proletariackiej kultury wydaje się nam pogwałceniem najgorętszych marzeń warstwy robotniczej, która chce się wydobyć z całej proletariackiej atmosfery i bytowania. Wszak ruch robotniczy we wszystkich krajach dąży nie do sproletaryzowania mas, ale do odproletaryzowania. To znaczy do wydobycia ich z nizin bytowania materialnego, a wraz z tym i do zerwania z duchowym zubożeniem, poniżeniem i całym poczuciem swej podrzędności społecznej. To jest nie tylko wewnętrzne, głębokie pragnienie każdego człowieka, ale szczególniejsze dążenie robotników.
I jeszcze jest taka jedna bardzo ciekawa historia, jeżeli chodzi o sam most włocławski. Otóż ten przyrząd do detonacji ładunków wybuchowych nie został dostarczony do Włocławka i most został podpalony po brawurowej i bardzo bohaterskiej akcji dowodzonej przez podchorążego Wiesława Cichockiego. Otóż podjął się podpalenia mostu w sposób następujący. Na most wtoczyli pod ostrzałem dwie albo trzy, jak dobrze pamiętam, beczki ze smołą, a także jedna beczka z benzyną i w odpowiednim momencie, gdy nastąpił atak, już wieczorem atak bolszewicki właśnie na most, zostały te beczki podpalone i most ostatecznie zaczął się palić. Po krótkim dość czasie zawalił się i to spowodowało, że bolszewicy nie zdobyli mostu. Jeszcze jedna jest taka ciekawa rzecz. Otóż o godzinie 13:30 tego 16 sierpnia pułkownik Wojciech Gromczyński otrzymał zgodę od dowództwa na podpalenie mostu, ale tego nie zrobił. A więc podjął bardzo też ryzykowną decyzję. Wyczekał dopiero do momentu, kiedy nastąpiło faktycznie to bardzo duże zagrożenie jego zdobyciem. Później trwało bombardowanie, co jakiś czas były przerwy. Taka sytuacja miała miejsce również 17 sierpnia. 17 sierpnia Gaj Brzyszkian już otrzymał rozkaz wycofania się na dobrą sprawę z pod Włocławka i zaatakowania Płocka. Ten rozkaz wykonał dopiero 18, ale mieszkańcy Włocławka i obrońcy Włocławka nie wiedzieli o tych rozkazach i ta obrona cały czas trwała i tak powiedziałem, bombardowanie, ono słabło, ale przez cały ten 17, 18, a nawet jeszcze rankiem 19 sierpnia spadły ostatnie pociski na miasto Włocławek. Konkretnie bolszewicy chcieli zniszczyć pociąg pancerny Kaniów, który 16 do Włocławka przyjechał i wsparł bardzo mocno obronę miasta. I 19 ostatecznie zakończyło się oblężenie, próba ataku na Włocławek. Natomiast 18 sierpnia główne oddziały Gaja Brzyszkiana zaatakowały, jak wiem, Płock.
A w jakim stanie była ludność i tereny po odejściu armii sowieckiej?
Są tego typu notatki, świadectwa. Zresztą jakbyśmy wrócili do filmów fabularnych o wojnie 1920 roku, które właśnie pokazywały zachowanie się żołnierzy sowieckich wobec ludności polskiej. Dewastowano, niszczono. Zabijano nie tylko żołnierzy, ale i również ludność cywilną. Rabowano wszystko, co było do zrabowania. Nie bez przyczyny i bez powodów pojawiały się na przykład na plakatach czy na ulotkach informujących, proszących właściwie o mobilizację przeciwko armii bolszewickiej takie hasła jak azjatycka dzicz czy azjatyckie hordy barbarzyńskie, bo takie zachowanie właśnie żołnierzy bolszewickich było nagminnym. Szczególnie odbijało się to na właścicielach ziemskich, dawnej szlachcie.
Thank you.
Dowodem, właściwie takim świadectwem znaczenia walki między innymi o Włocławek, walk na terenie naszego województwa kujawsko-pomorskiego, jest nasz pomnik poświęcony obrońcom Wisły 1920 roku, który istnieje do dnia dzisiejszego na Szpitalskim Wzgórzu. Znaczy istnieje do dnia dzisiejszego. Po raz pierwszy został odsunięty w 1922 roku, dokładnie 1 października. Co prawda był gotowy i przygotowany już w sierpniu tego roku, ale dopiero został odsunięty 1 października 1922 roku. Ten pomnik, proszę Państwa, powstał w miejscu pochowania kilkudziesięciu ciał poległych żołnierzy polskich. Ten pomnik dla województwa naszego jest bardzo ważny, ponieważ, tak jak powiedziałem, to nie jest tylko pomnik. To jest pomnik, który powstał w miejscu pochówku obrońców Wisły, w miejscu pochówku obrońców całego regionu przed najazdem bolszewickim. Mówi się, najczęściej pisze się o około 45 ciałach poległych żołnierzy tam pochowanych, którzy zostali tam pochowani zaraz dwa dni po zakończeniu obrony Włocławka. Mieszkańcy miasta i regionu podjęli od razu decyzję, że to właśnie, że nie będą te ciała pochowane na cmentarzu na przykład komunalnym i ten pomnik nie powstanie gdzieś w centrum miasta, ale właśnie w tym miejscu, gdzie dokonała się obrona. Wiemy dobrze z badań, że tak naprawdę w tym grobie jest pochowanych więcej niż 45 żołnierzy, ponieważ on był jeszcze otwierany po tym pogrzebie i były dokładane trumny z ciałami poległych, które były znajdowane. My szacujemy na około 60-66 ciał tam pochowanych. Ale tak jak powiedziałem, najważniejszy jest symbol. Ten pomnik został wiosną 40 roku zniszczony przez Niemców. Wiemy, co się działo po 45 roku. Z uwagi na to, że Polska była związana politycznie, podlegała właściwie politycznie Związkowi Radzieckiemu. Ten pomnik nie został odbudowany. Ten pomnik został odbudowany, odsłonięty w 1990 roku ponownie. Został praktycznie odtworzony według starych planów i do dnia dzisiejszego jest to symbol właśnie tamtych czasów i ten pomnik nowy również funkcjonuje przy grobie właśnie żołnierzy poległych w obronie Włocławka, w obronie Wisły, czyli Włocławka, a także i regionu w 1920 roku. Warto o tym mówić i polecam każdemu, kto będzie w Włocławku, żeby to miejsce symboliczne i historyczne, bardzo historyczne odwiedził i zobaczył.
To dzisiaj wszystko. W audycji wypowiadał się historyk dr Tomasz Dziki, autor mającej ukazać się niebawem książki Włocławek 1920. Za współpracę dziękuję Marcinowi Friedrichowi oraz Marcinowi Kupczykowi. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień. Kłania się Robert Erdmann.